Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.
Dzień dobry, szczęść Boże, Ewa Tylus. Bardzo serdecznie Państwa pragnę powitać w audycji Koloseum. Jesteśmy na łączach pani Aleksandra Mentel z krakowskiego oddziału Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Jest po drugiej stronie i jest z nią też pani Lilian, która jest autorką zdjęć do wystawy o Syrii. Dzień dobry pani Olu, dzień dobry pani Lilian.
Dzień dobry, szczęść Boże, witamy serdecznie wszystkich słuchaczy, witamy panią Ewę prowadzącą.
Dzień dobry, bardzo miło, że się słyszymy i że udało nam się połączyć. Ciekawa wystawa nam się szykuje właśnie w Krakowie, przy ulicy Stradomskiej 6. Już jutro będzie można zobaczyć zdjęcia. Co więcej, będzie można spotkać się z samą panią Lilian, która pochodzi z Syrii i przyjechała tutaj do Polski, żeby się z nami zobaczyć i powiedzieć nam o Syrii trochę i o tej wojnie i o tej sytuacji. Pani Lilian Nanza.
Tak, już jutro spodziewamy się licznej grupy osób na otwarciu wystawy, gdzie, tak jak już pani wspomniała, będą prezentowane zdjęcia autorstwa Lilian z Syrii. Lilian przyjechała na kilka miesięcy do Polski i ma okazję w różnych miejscach dawać świadectwo swojego życia. Zaraz państwo usłyszą jej głos, jest niezwykle radosną osobą, ale to, o czym mówi, to często są bardzo trudne przeżycia i myślę, że wszyscy słuchacze będą mieli okazję też wczuć się w tą sytuację, którą przeżywają tam ludzie na miejscu, gdzie cały czas jest wojna.
Tak, czekamy. Może pani Lilian powie do nas parę
tak,
słów.
Lilian się przygotowała. Myślę, że słuchacze docenią. Spróbuję powiedzieć parę słów po polsku, także przekazuję jej słuchawkę.
Bardzo się cieszymy. Dzień dobry.
Dzień dobry. Zapraszam serdecznie na otwarcie wystawy czwartej serii w środę o godzinie 19.
O, dziękuję. Bardzo nam miło. Dziękujemy. Pozdrawiamy.
Great. Okej, już jesteśmy z powrotem. Tak, Lilian przygotowała się, tak jak państwu powiedziałam. Bardzo jej się podoba w Polsce i chciałaby też parę słów się nauczyć i bardzo dobrze jej to idzie. Także jutro będzie można usłyszeć więcej na żywo i serdecznie zapraszamy wszystkich.
Pani Aleksandro, a czy zdradzi nam pani, co jest pokazane na zdjęciach?
Nie chcemy zdradzać całej tajemnicy wystawy. Tak. Powiem tak ogólnie, że zdjęcia są wykonane w trzech miejscach. Z miasteczka Homs, z którego pochodzi Lilian, z Aleppo, miasta niezwykle zniszczonego w wyniku tej wojny, oraz z Palmirów, to jest taka historyczna część miasta. Lilian chciała poprzez te zdjęcia przekazać historię swojego życia, swoich przyjaciół, ale też pokazać, w jakim stanie obecnie jest Kościół w Syrii.
Mamy nadzieję, że chrześcijanie powracają do Syrii, bo są takie sygnały, że wojna wkrótce się zakończy. Czy Lilian jest optymistyczna w tym, czy jest smutna z tego powodu, że no niestety ta wojna tak długo trwa i tak naprawdę nie jesteśmy niczego pewni?
Rodzina Lilian jest przykładem na to, że można powrócić, choć jest to doświadczenie niezwykle trudne. Oni po trzech latach bycia poza swoim krajem, poza swoim domem, zostali swój dom w bardzo złym stanie, więc te emocje towarzyszące powrotowi były naprawdę trudne i to widać w oczach, usłychać w głosie Lilian, kiedy opowiada swoją historię. Myślę, że tutaj ciężko mówić o takim czystym optymizmie, bo jednak sytuacja cały czas jest niepewna i spodziewamy się, że to jeszcze może potrwać trochę, zanim ten problem wojny w Syrii zostanie całkowicie rozwiązany, ale nadzieja jest oczywiście, dlatego też potrzebna jest cały czas pomoc na odbudowę miasta, staramy się tą pomoc nieść i właśnie potrzebujemy też takiego żywego świadectwa osób, które korzystają z tej pomocy i jesteśmy bardzo wdzięczni, że że jest szansa usłyszeć od nich, od ich serc właśnie ten przekaz.
Aby poznać panią Lilian, zapraszamy oczywiście już jutro o godzinie 19 na ulicę Stradomską 6 w biurze krakowskim Pomoc Kościołowi w Potrzebie. I piękne zdjęcia będą też do zobaczenia przez dłuższy czas, bo ta wystawa na razie się dopiero rozpoczyna, a w kolejnych dniach będzie można ją oglądać.
Tak, wystawa potrwa kilka miesięcy, także jeśli ktoś wybiera się do Krakowa w najbliższym czasie, to zapraszamy serdecznie na ulicę Stradomską 6 do Pól Dialogu, tak się nazywa nasze biuro. Tam każdy może przyjść, każdy może obejrzeć zdjęcia, może też skorzystać z kawiarenki, którą prowadzimy, a także ze sklepiku SOS dla Ziemi Świętej. To jest miejsce, w którym staramy się sprzedawać przedmioty wykonywane przez chrześcijan z Ziemi Świętej, aby pomagać im również.
A my życzymy teraz pani Lilian, żeby w jej kraju zagościł pokój, wszelkiego błogosławieństwa dla niej i dla jej całej rodziny w Homs. Życzymy dużo zdrowia i no i też dobrego dnia jutro.
Dziękujemy serdecznie. Postaramy się jak najlepiej przygotować na jutrzejsze spotkanie i będziemy bardzo radośni, jeśli uda się państwu do nas dołączyć.
Zapraszamy wszystkich, którzy będą mogli wtedy być w Krakowie, a nawet przyjechać. I pozdrawiamy serdecznie panią Olę.
Pozdrawiam również z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Do usłyszenia. I tak, drodzy państwo, zaprosiliśmy na wystawę na jutrzejszą Pola Dialogu. Godzina 19, Stradomska 6 w Krakowie. I wrócimy do państwa po muzycznej przerwie. Mamy materiały, które przygotował dla nas ksiądz Andrzej Paś. Zapraszamy. Koloseum, drodzy państwo. Za chwilę posłuchamy wywiadu księdza doktora Andrzeja Pasia z księdzem Iwanem Szarukiem. Zanim jeszcze to uczynimy, powiedzmy o naszej misji. Pomoc Kościołowi w Potrzebie istnieje po to, żeby wspierać grupy chrześcijan, którzy cierpią i z powodu prześladowań, i z powodu biedy na świecie. I też wspiera misjonarzy oczywiście, aby misjonarze mogli pełnić posługę w różnych miejscach na świecie. Zwłaszcza taka potrzeba jest w Afryce, bo tam brakuje wszystkiego i nieraz Kościół jest taką jedyną ostoją dla biednych, dla potrzebujących, dla chorych i Kościół taką misję pełni. I Pomoc Kościołowi w Potrzebie realizuje ciągle nowe programy pomocowe. Jak tutaj mówiliśmy w naszych poprzednich odcinkach, ciągle są programy dla Aleppo, ciągle są programy dla Syrii, ostatnio Kielce dla Syrii. Zbierają pieniądze. Warto zainteresować się. My też niebawem skontaktujemy się z miastem Kielce. Zapytamy, jak tam idzie zbiórka, jak mieszkańcy włączają się w te akcje. Będziemy śledzić i zobaczymy, co przynosi nowy program Pomoc Kościołowi w Potrzebie. A teraz już wywiad księdza Andrzeja Pasia. Zapraszamy.
I kolejny gość w naszym studiu Pomocy Kościołowi w Potrzebie. Witam serdecznie księdza Iwana Szaruka.
Dziękuję bardzo. Również serdecznie witam.
Witam. Księże Iwanie, ksiądz jest pallotynem, który od 6 lat jest kapłanem. Jak zaczęła się ta przygoda ze zgromadzeniem pallotynów? Jak wyglądał początek drogi kapłańskiej, a bardziej jeszcze zakonnej?
Bardzo, tak bym powiedział, prosto, dlatego że pallotyni pracują na Białorusi. W tej chwili mamy 5 parafii. No tak po kolei otrzymywali propozycje i jedna z najbliższych parafii, gdzie pracowali pallotyni, właśnie moja była sąsiednia, a tak raz drugi poszedłem na mszę, mi się spodobało. To byli księża z Polski. Jak się rozpadł Związek Radziecki. 90. lata przyjechali księża z Polski i oni byli pierwszymi księżmi.
No, cały czas słyszę w głosie akcent wschodni. Dlaczego? Skąd ksiądz pochodzi?
Białoruś.
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 To jest dom.
jesteśmy.
To jest Polonia na Białorusi, tak?
Tak? Mhm.
Polonia na Białorusi. A ile pokoleń z waszej rodziny już zamieszkuje na Białorusi? Które pokolenie?
To znaczy, myśmy, jak to jedna pani powiedziała, myśmy nigdzie nie wyjeżdżali, nam granicę przesunęli.
Aha.
Więc tam, no, zawsze, tam zawsze była Polska.
A ta polskość jest cały czas jakby pielęgnowana w mentalności Polonii?
To znaczy w rodzinach...
Macie możliwości na przykład, nie wiem, dostępu do polskich bibliotek, spotkań?
To znaczy, gdzie ja mieszkałem, nie. Tak, żeby ta wspólnota...
Czyli tylko język przekazywany, tak, w domu, mhm, że tak powiem, zachował tę polskość.
I przez kościół.
I przez kościół.
Kościół, bo msza, do dziś dnia są parafie, że msza, kazanie, wszystko po polsku. A są rejony, że już po białorusku, bo jak sam wróciłem później...
To jest duża społeczność?
Miejscowość taka nieduża, Woronowo 6 tysięcy. Ale do kościoła jak przychodzi, to ładnie przychodzi. Tak 1000, 1500.
No to, no, wiadomo, to lepsze warunki niż w Polsce, jak się okazuje w niektórych miejscowościach.
Na świętach też się pojawiają nowi, także to jest taka sytuacja podobna.
Wróćmy teraz do zgromadzenia Pallotynów. Jak to się zaczęło właśnie, ten wybór misji? Bo Pallotyni pracują na parafiach w Polsce. Ksiądz mógł zostać w Polsce i pracować w jakimś domu zakonnym, a jednak wyszły misje.
Szczerze, jak mam powiedzieć, no to czysta ciekawość i zamiłowanie do... Ciekawość do Meksyku, ale zamiłowanie do hiszpańskiego. Ten język mi się zaczął podobać w seminarium. Przyszła pani, lektor, tak drugi raz, drugi, trzeci zajęcie i po prostu się wciągnąłem. Hiszpański. A później, jak już popracowałem tam u siebie na Białorusi, w Poznaniu, też w Polsce 2 lata, myślę, a teraz... Jakoś mi ten hiszpański wrócił do głowy.
Ksiądz poprosił o możliwość,
tak,
wyjazdu,
tak. Ja sam poprosiłem.
Kraju hiszpańskiego. Ale to była myśl od razu o Meksyku, czy jakieś inne miejsca?
Nie było. Nie było innego miejsca. Teraz, to znaczy 2 lata temu, została otworzona nowa placówka na Kubie. To też tam dwóch Pallotynów pojechało.
Polaków.
Jeden Białorusin, drugi Polak. A tak, w Meksyku od początku byli z Polski księża, także tylko jedyna opcja.
I pierwsze dni w Meksyku. Jakie wrażenie?
Akurat
trochę taka samotność, czy wręcz przeciwnie, ta kultura latynoamerykańska, taka pogodna, południowa.
Tak, pierwsze wrażenie to akurat było jakieś święto. I to był straszny hałas i te, oni nazywają to kuetes, czyli te samorobne takie, no nie są fajerwerki, nie są kolorowe, ale takie petardy. Jak oni zaczynają tą swoją fiestę, to strzelają i czasami strzelają w nocy, tam do nikogo nie idzie zadzwonić, że o 10 w nocy proszę nie strzelać, cisza nocna, bo policja wezwę. Policja przyjedzie, też będzie się bawić, jeżeli jakaś fiesta, oni zostaną zaproszeni. Więc taki hałas, ale tak jak ksiądz powiedział, oni wyrażają emocje całym
ciałem.
Sobą, wszystkim czym się da. Tymi dźwiękami różnymi i tańcami też. No i wiadomo, tam to też...
Czyli to się spodobało od razu na pierwszy
rzut? Nie, rzutach. Przestraszyło. Ja spać nie mogłem. Oni po prostu tak strzelali, to tak, i to robili przerwy o 1 w nocy. Nagle. Ni z gruszki, ni z pietruszki. Jakieś saluty. Coś tam komuś się przypomniało ogłosić. Oni tak czasami ogłaszali, że jakieś czy procesje, czy jakieś wydarzenie, czy zapraszali. To jest strzelaniną tych.
A jak z językiem? Od razu ksiądz zaczął odprawiać mszę świętą po hiszpańsku i nie było z tym żadnych problemów.
Był. Ja nigdy nie widziałem szału hiszpańskiego i przyjechałem. Uczyłem się języka 6 miesięcy wcześniej. Ale to tak 2 razy w tygodniu. I zostałem postawiony przed faktem dokonanym. Trzeba było wstać, przeczytać. Czytać umiałem. No ale... Tak, na drugi dzień. Pierwszy raz odprawiłem z jednym z księży i on mi pomógł, a drugi raz zostawił i mówił, radź sobie sam. No i to akurat z jednej strony na początek przeraziło,
na głęboką wodę.
Ale potem tak, to było dobre.
I ta pierwsza msza święta gdzieś tam głęboko zapadła w pamięć. I później były kolejne. A na czym polegała cała praca w Meksyku? No co robi ksiądz w Meksyku?
W sumie, no taka... bardzo podobna do tej pracy duszpasterskiej, jak w Polsce, tylko że tam bardzo dużo świeccy ludzie pomagają. Na przykład katechetki są świeckie. Katechezy prowadzą. I co jeszcze?
W szkole też jest katecheza?
Nie ma. Właśnie nie. Jest przy parafii, to tak, jak było kiedyś w Polsce.
Katecheza parafialna.
Sobota, dzień katechezy i tam jest też cykl przygotowania do komunii świętej, do bierzmowania, ale tego wcześniej nie było. Nowy biskup to też chce zrobić na wzór europejski, tam żeby 2 lata, tam 3 katecheza trwała, bo są tak zwane katechetki piratki.
Co to jest katechetka piratka?
Piratka, która składa taką ofertę rodzicom, że ja mogę wasze dziecko przygotować do pierwszej komunii w miesiąc. No tam oczywiście za jakąś ofiarę, a w miesiąc ja wam go przygotuję i tylko znajdźcie księdza, który wam wyspowiada i znajdźcie księdza, który udzieli komunii świętej.
To dziwnie, taka metoda trochę właśnie rzeczywiście piracka. Natomiast ksiądz odprawia tylko mszę świętą.
No, mszę świętą, okej, spowiada. Później też są takie, ja jeszcze z racji języka nie jeździłem, ale są wyjazdy na misję, czyli naprawdę do takich wiosek indiańskich, gdzie po prostu pierwszy raz ktoś będzie słyszał, co to jest Ewangelia.
Czy jeszcze daje się odczuć te religie naturalne, które dominują wśród Meksykanów, plemienne?
Nawet w kościele.
Łączą to jakoś z wiarą chrześcijańską?
I bardzo dobrze im to wychodzi. Oni czasami traktują figury świętych, Pana Jezusa, wodę święconą, jak coś magicznego. On musi dotknąć, albo ona, w każdej figurki w kościele, bo ta figurka przekazuje moc. Jak się żegnają wodą święconą, to prawie, że się w niej myją. A niektórzy mówią wprost, nie, ja potrzebuję wody święconej, bo jakieś takie energie, negatywne wibracje, jakieś takie odczuwam.
No, ale to podobnie takie przypadki też bywają i u nas, w naszym ogródku. Tak bywa. Ten Meksyk bardzo głęboko jakoś odcisnął się w pamięci księdza.
Tak, ale pozytywnie. Jeżeli chodzi o ludzi, o naród, bardzo są życzliwi.
Dobre doświadczenie i kolejne to już Białoruś, tak?
Tak.
Powrót do domu.
Mhm. Powrót do domu, tylko jeszcze nie wiem tam, która parafia, ale to będzie tak, Białoruś jeszcze.
Dopiero się zaczyna.
Mm-hmm. Teraz mam urlop, więc na razie nie myślę, ale myślę, że mój przełożony ma już plany i mi daj znać jakąś informację.
A jakieś marzenia? Jakie marzenia ma misjonarz?
Marzenia? To znaczy ja bym. Co ja bym jeszcze chciał?
Co bym sobie życzył, tak?
Co bym sobie... No ja myślę, że ta przygoda misyjna, na razie taka przerwa, ale sobie ja bym chciał jeszcze do niej powrócić. Powrócić do
Meksyku?
Nie wiem, czy akurat Meksyk, ale kraj hiszpańskojęzyczny może być.
No i tego właśnie życzymy. Księże Iwanie, dziękujemy bardzo za tę chwilę spędzoną wspólnie w naszym studiu.
Dziękuję bardzo.
I życzymy właśnie realizacji marzeń misyjnych hiszpańskojęzycznych w 100%.
Bardzo dziękuję.
My staramy się cały czas pomagać misjonarzom i promować misje, które przede wszystkim są wielkimi ambasadorami i samymi ambasadami w całym świecie, ponieważ one podtrzymują kulturę, tożsamość narodową i też przesłanie, które płynie od polskich misjonarzy, czyli naszą kulturę, kulturę polską. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Życzę powodzenia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Przypomnę, że naszym gościem był ksiądz Iwan Szaruk, pallotyn, a z Państwem żegna się ksiądz Andrzej Paś. Pomoc Kościołowi w potrzebie.
A to humorystyczna rozmowa wyszła na temat Białorusi i misji na Białorusi. Drodzy Państwo, a teraz przechodzimy do spraw dużo poważniejszych. Mianowicie trzeci kapłan został zamordowany na Filipinach w ciągu zaledwie pół roku. Zamordowano kolejnego księdza katolickiego. Jest to ksiądz Richmond Nilo. Zginął przy ołtarzu, przygotowując się do odprawiania mszy świętej. I w tym roku niestety na świecie, na całym świecie zabito już 18 księży. Ksiądz Richmond Nilo miał 40 lat. Został zabity przez niezidentyfikowanych ciągle sprawców. Kiedy przygotowywał się do odprawiania niedzielnej Eucharystii, to właśnie spotkało go to nieszczęście. Oprawcy strzelili do niego 4 razy i następnie uciekli. Filipiński episkopat wyraził głęboki smutek z powodu tego kolejnego zabójstwa i przypomniał, że kapłani w tym roku, w tym kraju, przepraszam, coraz częściej padają ofiarą sprawców, takich ukrytych, niezidentyfikowanych, którzy potrafią szybko zbiec z miejsca i się schować. W minionym tygodniu cudem udało się uniknąć śmierci innemu księdzu Rejowi, który został ciężko ranny w czasie bestialskiego napadu i w ciągu ostatniego półrocza na Filipinach zamordowano aż 3 kapłanów. I jest takie oświadczenie specjalnie wydane przez diecezję Kabantuan na terenie całego, na terenie, której pracował ksiądz Nilo. I w tym oświadczeniu jest napisane: domagamy się sprawiedliwości oraz szczegółowego i bezstronnego śledztwa. Jednocześnie apelujemy do wszystkich, którzy mają jakiekolwiek informacje w tej sprawie, aby podjęli współpracę z policją. Agencja misyjna Fides, która prowadzi statystyki zamordowanych na świecie duchownych, bije z kolei na alarm. Tak, że niedawno nie było tak krwawego roku dla kapłanów. Niestety przypomina też agencja Fides, że począwszy od roku 2010 do dziś na świecie zamordowano 125 księży. A najbardziej krwawy był rok 2013, ponieważ zginęło 20 prezbiterów. 19 księży zginęło w 2010 roku, w tym włoski biskup misyjny Luigi Padoves. W tym roku tragiczny bilans to już 18 zamordowanych kapłanów i to daje taką tragiczną średnią, jedno morderstwo co 9 dni, tak statystycznie. Drodzy Państwo, módlmy się za duszę świętej pamięci kapłana księdza Rimonta Nilo i módlmy się, żeby zaprzestano takich ataków, takich aktów strasznych, morderczych na kapłanach właśnie. I powiedzmy, drodzy Państwo, na to już długo czekaliśmy, że doczekaliśmy się wreszcie raportu Prześladowani i Zapomniani 2015-2017. Jest to kolejna nowa polska wersja raportu na temat prześladowań chrześcijan. Kolejny raport. Wskazuje on na tendencje i przewiduje rozwój ich w przyszłości, tych sytuacji. Analizie zostało poddanych 13 krajów. Tam prześladowania chrześcijan są najpoważniejsze. Ta książka, publikacja książkowa, analizuje zarówno rodzaj zagrożeń, jak i też przyczyn. Raport wskazuje na tendencje i przewiduje, co będzie dalej. 13 krajów. Materiał został przygotowany w oparciu o zebrane dane faktograficzne i następnie na podstawie wizyt studyjnych w miejscach najbardziej dotkniętych problemem prześladowań, jak na przykład Aleppo w Syrii, niektóre regiony w Iraku, Pakistan, Sudan i też inne regiony, które nie mogą być ujawnione z powodu bezpieczeństwa świadków. Tak napisano w zapowiedzi tego właśnie raportu. I też podano informację, że nowoczesne technologie i media społecznościowe odgrywają też coraz bardziej znaczącą rolę w upowszechnianiu informacji o prześladowaniach i stały się też niestety częścią problemu, ponieważ służą ekstremistom do szerzenia ich propagandy, tej ich propagandy przeciwko księżom, przeciwko chrześcijanom. I tutaj z jednej strony dowiadujemy się o sytuacjach, gdzie chrześcijanie są prześladowani, możemy się modlić, możemy rozpowszechniać dla przestrogi, ale z drugiej strony ekstremiści mają dzięki internetowi duże pole do swoich działań. I drodzy Państwo, ten raport Prześladowani i Zapomniani 2015-2017 można już nabyć za 25 zł za pomocą kontaktu na stronie pkwp.org. Bardzo serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tym raportem i nabycia oczywiście. I powiedzmy też tak ogólnie o Bliskim Wschodzie, który niegdyś był kolebką chrześcijaństwa i który uważany jest od lat za najbardziej problematyczną strefę świata, szczególnie to Syria i Irak. One, te dwa kraje, przeżywają całkowity zamęt z setkami tysięcy ofiar wojny i terroryzmu, milionami uchodźców i takimi infrastrukturami w dużej mierze zburzonymi, już niezabudowanymi, tylko takimi gruzami. Powiedzmy, że wspieranie chrześcijan, których życie jest zagrożone i którzy przeżywają trudności, jest teraz dla chrześcijan szczególnie ważne. Utrzymanie tego życia, utrzymanie i też wspieranie powrotów. Codziennie środki komunikacji społecznościowej pokazują nam, media, konsekwencje przemocy ISIS w Iraku i Syrii, zniszczonych wojną, i w 2016 roku 13,5 milionów osób w całej Syrii i 10 milionów w Iraku potrzebowało pomocy humanitarnej. Chrześcijanom, którzy tam żyją, grozi niestety przemoc i prześladowanie, pomimo to, że są takie prognozy optymistyczne, że ta wojna niedługo się zakończy, to i tak, tak jak tu powiedziała pani Ola z Karkowskiego oddziału PKWP, nie można jeszcze się z tego cieszyć absolutnie, bo życie jest zagrożone, ludzie ciągle żyją w strachu. Rodziny nie mają podstawowych dóbr materialnych, dzieci oczywiście niektóre urodziły się w wojnie i nie znają innego życia poza takim właśnie wojennym. No i też powiedzmy o tych trudnościach psychologicznych, jakim muszą wszyscy stawić czoła, zarówno dzieci, jak i dorośli. No i tu pomocy Kościołowi w potrzebie przyświecają takie podstawowe cele, jakim są: pierwszy, poprawić trudną sytuację osób dotkniętych wojną w Syrii i inwazją ISIS w Iraku, a drugi, na ile to możliwe, zahamować masowy odpływ chrześcijan z tego regionu, aby wspólnoty chrześcijańskie nie znikły, żeby nie powodować końca lokalnej obecności chrześcijańskiej. Nie wolno do tego dopuścić, na to pozwolić. I dlatego PKWP pomaga nieustannie. I też zapraszamy wszystkich naszych drogich słuchaczy i Państwa przyjaciół do włączenia się w akcję pod tytułem Wiosna dla Bliskiego Wschodu. I zapraszamy tym samym do nabywania cegiełki w postaci różańców i bransoletek, które zostały wykonane własnoręcznie przez syryjskie kobiety. Jedna cegiełka to 30 zł. Można taką cegiełkę uiścić, wpłacając na konto z dopiskiem Wiosna dla Bliskiego Wschodu. Na stronie pkwp.org jest ten numer podany. I oczywiście trzeba pamiętać o tym, że nasza pomoc materialna gwarantuje przeżycie chrześcijan i jednocześnie zachęca chrześcijan do pozostania na Bliskim Wschodzie. Jedna cegiełka jest w stanie wzbudzić nadzieję wiosny dla mieszkańców Bliskiego Wschodu. I drodzy Państwo, powiedzmy też o tym, że melchicki arcybiskup Homs Abdo Arbach jest entuzjastycznie nastawiony do odbudowy domów w Syrii. Powiedział, że ludzie potrzebują takiej pomocy i podkreślił, że może to również zapobiec też masowej emigracji chrześcijan z kraju i że wspieranie odbudowy domów może pomóc chrześcijanom pozostać w Syrii. To jest oczywiście ich ojczyzna. Przypomnijmy, że w środkowej części Homs znajduje się ulica o nazwie Hope Street. To jest obszar na skutek wojny bardzo zniszczony. Między innymi ucierpiał dom rodziny Abdela Mashiha Karash. Abdel mieszkał tam wraz z żoną Nibal, dwiema córkami Mirną i Laną i z synem Hafezem. Rodzina miała bardzo dużo szczęścia, ponieważ ich dom został tylko częściowo zniszczony, a obok wiele innych zostało zamienionych w gruzy. Syryjczyk zaczął odbudowywać swój dom własnymi zasobami. Trwało to przez 3 lata. Prace posuwały się naprzód, na ile pozwalał budżet rodzinny, ale wtedy jedna z organizacji charytatywnych pomogła mu w zakupie drzwi i ogień. Potrzebnych jest jeszcze kilka prac wykończeniowych i sanitarnych, żeby rodzina mogła się tam wprowadzić do domu, wcześniej, nie stanowiłoby to żadnego problemu, ponieważ ten człowiek, pan Abdel, zajmował kierownicze stanowisko w produkcji tkanin, ale teraz, kiedy jest na emeryturze, nie jest w stanie dokończyć prac. A Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie postanowiło pomóc. I teraz Abdel ma nadzieję, że wszyscy, cała rodzina będzie mogła powrócić do domu. Chciałby być bliżej swojego kościoła, ponieważ jest aktywnym parafianinem i pomaga jako wolontariusz w chrześcijańskim sierocińcu. Ma też nadzieję, że jego dzieci z powodzeniem ukończą edukację i założą rodziny. Wierzy w lepszą przyszłość dla swoich wnuków, więc chce zostać w Syrii, w Niemczech. Od 3 lat żyje jego syn Hafez i kiedy Abdel o nim wspomina, łzy cisną mu się do oczu. A z drugiej strony cieszy się, że jego syn kontynuuje karierę jako lekarz, który się specjalizuje w kardiologii, ale przyznaje, że nie wie, kiedy go ponownie zobaczy. I jak zaznaczył arcybiskup Arbach, jest wiele powodów, dla których mieszkańcy uciekają z Syrii. Jest to 8 rok wojny, młodzi uciekają z powodu poboru do armii. Niezależnie od tego istnieją też inne powody, brak poczucia bezpieczeństwa, ubóstwo lub brak możliwości zatrudnienia. Wielu chrześcijan wyemigrowało do krajów europejskich nad Morzem Śródziemnym, a wielu czeka na wizę, żeby też móc wyjechać do Europy, Kanady, Australii lub Ameryki Łacińskiej. I wiadomo, że wspierając odbudowę domów, możemy pomóc chrześcijanom pozostać w Syrii. To jest oczywiście ich ojczyzna, dlatego jest też taki program Hope Street w syryjskim Homs. Oczywiście zapraszamy na stronę Pomoc Kościołowi w Potrzebie, czyli pkwp.org, i tam Państwo na bieżąco mogą zapoznawać się z programami pomocowymi. I drodzy Państwo, zapraszamy na chwilę muzyki. Koloseum, drodzy Państwo, a teraz informacja o Asi Bibi, naszej bohaterce z Koloseum, o której bardzo często mówiliśmy. Ona niestety dalej jest w swojej celi i marzy o wolności i powrocie do swoich dzieci. 14 czerwca rozpocznie się już 10. rok w więzieniu, do którego trafiła pod fałszywie spreparowanym zarzutem bluźnierstwa przeciwko Mahometowi, a termin jej kolejnej rozprawy apelacyjnej wciąż jest odkładany. Marzę o tym, aby wreszcie móc zasmakować wolności, tak powiedziała w wywiadzie Asia Bibi. Mówi, że ciągle słyszy, że wkrótce wyjdzie na wolność, ale to oczekiwanie jest zbyt długie. Wywiadu udzieliła włoskiemu dziennikowi La Repubblica. Gazeta starała się o tę rozmowę przez kilka miesięcy. Stała się możliwa, wywiad się udał dzięki pomocy jednej z osób, które mają z uwięzioną kobietą systematyczny kontakt. No i w obawie o bezpieczeństwo pośrednik poprosił o nieujawnienie jego tożsamości. Oczywiście mówiła, że nie traci nadziei, ale musi przyznać, że jest ta nadzieja coraz mniejsza. Zbyt wiele czasu upłynęło od chwili, kiedy odebrano jej wolność. No niestety 10 lat to jeszcze niesprawiedliwie być osadzonym. Jest bardzo trudno w ogóle być w więzieniu nawet miesiąc. To jest nic prostego tam wytrzymać. O, kobieta ma rodzinę, na szczęście może się widywać z rodziną, ale to jest za mało. Uczyniono to, uwięziono ją, chociaż ona nie popełniła żadnego przestępstwa, tak sama mówi. I w więzieniu spędziła już 9 długich lat, teraz już będzie 10. Kobieta przyznaje, że jest informowana o międzynarodowej kampanii, która ma na celu jej uwolnienie. Media na świecie co chwilę przypominają, co jakiś czas o niej, o jej sytuacji, że ona ciągle jest więziona. Być może nawet to trzyma kobietę przy życiu, bo jeśli media milczałyby, jest bardzo prawdopodobne, że sąd szybko zasądziłby wyrok ostateczny, że kara śmierci musi zostać zasądzona tej kobiecie. I kobieta mogłaby zostać zgładzona. A tu żyje, na szczęście żyje, ale powinna naszym zdaniem wyjść na wolność. Chciałaby wiedzieć, kiedy to nastąpi. To jest dla niej bardzo ważne. Mówi, że marzy o powrocie do rodziny i spotkaniu z 5 swoich dzieci. One przychodzą ją odwiedzać, także mąż, ale one nie są bezpieczne z jej powodu, tak ona podkreśla. W kwietniu wydawało się, że bliskie już jest rozstrzygnięcie sprawy. Został wyznaczony sędzia, który miał poprowadzić jej rozprawę apelacyjną. Ale problem w tym, że pod wpływem nacisków islamskich fundamentalistów ciągle nie została wyznaczona data rozprawy mającej zadecydować o ewentualnym zwolnieniu Asi Bibi. I drodzy Państwo, spróbujemy teraz połączyć się ze Zbigniewem Stefanikiem, naszym korespondentem, który nam opowiada o Bliskim Wschodzie i bardzo często u nas występuje. Spróbujemy, może nam się uda. Zbigniew Stefanik na co dzień przybywa we Francji. Tam obserwuje, stamtąd obserwuje wydarzenia zarówno w Europie. Mówi nam często o terrorystach, jak terroryści działają w Europie, jak są bardzo często ostatnio zatrzymywani, jak działają, jakie są ich skutki, ich działania. Spróbujemy, czy pan Zbigniew Stefanik będzie teraz dostępny. Zbigniew Stefanik mieszka w Strasburgu we Francji i kontaktuje się z nami praktycznie co tydzień. Zawsze jest gotów coś dla nas powiedzieć. Halo? Halo, halo, witamy. Halo? Halo, bardzo serdecznie pragniemy powitać pana Zbigniewa Stefanika, naszego korespondenta ze Strasburga. Chcielibyśmy dowiedzieć się,
słyszymy
czy...
Się?
Tak, słyszymy się. Słyszymy się, tak. Czy słychać?
Ja nic nie słyszę.
Nic? Nic nie słyszy nasz korespondent. No niestety. Nie wiemy dlaczego. Jest jakiś problem na łączach. Nie jest to od nas zależne. Poczekamy jeszcze chwilkę. A jeśli nam się nie uda, to za tydzień porozmawiamy z panem Zbyszkiem. O, jeszcze już spróbujemy. Halo, halo. Halo, słyszymy się. Tu Radio Wnet Koloseum.
Słyszymy się?
Słyszymy się, ja słyszę. Halo? Halo, czy słyszymy się? No, niestety chyba...
Ja nie słyszę nic.
Chyba nam nie jest dane porozmawiać dzisiaj ze Zbigniewem Stefanikiem, naszym korespondentem. Drodzy Państwo, spróbujemy zatem za tydzień, gdyż nie zostało nam już zbyt dużo czasu. Pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. Prosimy, pamiętajcie, drodzy Państwo, o modlitwie za chrześcijan prześladowanych na świecie i zapraszamy jak zwykle za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia. Szczęść Boże.
Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.